Rezerwat Morsa.
Dźwięk, który właśnie usłyszeliście, to odgłosy wydawane przez dzika podczas jedzenia. A ja witam się z wami w kolejnym odcinku Rezerwatu Morsa. Na początek chciałam bardzo przeprosić tych, którzy czekali na moją audycję tydzień temu i niestety się nie doczekali, ale padłam ofiarą zdradliwej kwietniowej pogody. Nie sądziłam, że jeśli w niedzielę na Pomorzu było 19 stopni, a drzewa owocowe już zakwitły, to następnego dnia będzie 5 stopni. No i jak wiadomo, chodzenie w zoo w 5 stopniach w kurtce wiosennej niestety skończyło się utratą głosu i nie mogłam dla was poprowadzić rezerwatu, ale dzisiaj już jestem. Jeśli do mojego dzisiejszego materiału wkradnie się jakieś pociągnięcie nosem lub kichnięcie, to najmocniej was przepraszam, a teraz zapraszam was na moją rozmowę z hodowcą z Oliwskiego Zoo, panem Michałem Krause. Rozmawialiśmy o misji zoo i o konieczności zadbania o to nasze środowisko dla dobra niepowtarzalnych, pięknych zwierząt, jakie chodzą po naszej planecie, a jakie w wyniku działalności człowieka mają coraz mniej przestrzeni do spokojnego życia.
Pracowałem na różnych działach w ogrodzie tutaj zoologicznym. Pracuję, działam też w Błękitnym Patrolu WWF, czyli zajmuję się ochroną fok, morświnów, poza ogrodem ptaków morskich, małpami również.
Jak wygląda codzienność hodowcy? Od czego pan zaczyna w swojej codziennej pracy?
W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym jestem kierownikiem sekcji ptaków. Moja praca zaczyna się od tego, że kontaktuję się z brygadzistą, który mnie informuje, jakie plany mieliby pracownicy na nadchodzący dzień. Kto prosi o wyjście wcześniejsze niż godzina, powiedzmy, 15. No i ustalamy cały plan działania na konkretny dzień. Potem, tak jak dzisiaj, często mamy zebrania, czyli cały pion kierowniczy spotyka się i ustala zasady działania, powiedzmy, na najbliższy tydzień, czy jeśli sytuacja tego wymaga, na konkretny dzień. I następnie ruszam w tak zwany teren, czyli po prostu idę i sprawdzam, czy wszystkie zwierzęta, którymi się zajmuję, czyli obecnie ptaki, są w dobrej kondycji, czy potrzeba na przykład jakichś napraw infrastruktury. To u nas się nazywa wyjście w teren. Wystarczy, że w nocy są duże wiatry i mogą woliery zostać uszkodzone. Czy na tych wolierach są jakieś na przykład połamane gałęzie. Uszkodzone woliery mogą spowodować to, że odlecą nasze ptaki, których większość jest lotna. No tutaj na przykład uszkodzona infrastruktura, czyli tabliczka informacyjna złamana przez prawdopodobnie zwiedzających.
Znajdujemy się przy żurawiu mandżurskim, świstunie chilijskim, gęsi indyjskiej i bernikli rdzawoszyjej. Zaczyna pan zawsze od tego miejsca?
Nie ma konkretnego miejsca. To wszystko zależy od sytuacji. Jeśli coś się dzieje na dziale ptaków, no to zawsze się udaje w te miejsca. A jak nie, no to sprawdzam wszystkie wybiegi, wszystkie woliery, na których żyją ptaki. Tutaj jakieś reguły nie ma. Potem często idę do biura i zajmuję się pracami biurowymi, które również należą do moich obowiązków. W ogrodzie zoologicznym jest prowadzona planowa hodowla. Są programy, które nam w tym pomagają, więc ja się również tym zajmuję. Kontaktuję się z przedstawicielami z innych ogrodów. Ustalam diety dla zwierząt. Zajmuję się też sprawami biurowymi, które dotyczą pracowników. Więc no, pracy nie brakuje. Często mamy też dyżury, czyli powiedzmy po godzinie 15 większość pracowników kończy pracę, a my, w zależnie od okresu roku, zostajemy dłużej w pracy. Część pracowników ogrodu do godziny 17, do godziny 19.
Zostaje wszystko ktoś zależy. Na całą noc?
Tak, jest też dozór nocny, jest ochrona. Wtedy te osoby nas informują, jeśli w ogrodzie jest potrzeba, żeby przyjechali pracownicy. Pracownicy też często, na przykład na dziale ptaków, przyjeżdżają do piskląt, do młodych ptaków, które są odchowywane. które na przykład zostały porzucone przez swoje matki, więc praca często jest w nietypowych godzinach.
Jaka jest dalsza część pana pracy, już po tej pracy biurowej? Co pan robi dalej, jak już pan załatwi wszystko w biurze?
To znowu ruszam w obchód. Sprawdzam, czy wszystkie polecenia, które wydałem, zostały wykonane przez pracowników. Dowiaduję się od nich, czy no nie nastąpiły jakieś nowe rzeczy, nowe wydarzenia związane z ptakami na naszym dziale. Często prowadzę prelekcje, edukuję na terenie ogrodu. Są cykliczne w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym prezentacje podczas karmienia pingwinów, które głównie przeprowadzają moi pracownicy, ale czasami też ja. W okresie letnim ilość takich prelekcji, opowiadania o zwierzętach się zwiększa, ale to jest cyklicznie, wymyślamy nowe, a będziemy wymyślali takich atrakcji, które głównie mają naszych zwiedzających uczulić na zagrożenia, jakie mają zwierzęta w naturalnym środowisku i jak każdy z nas może minimalizować te zagrożenia.
Idziemy, resztę obchodu zrobimy, jadąc meleksem elektrycznym, będzie szybciej.
Proszę zadawać pytanie. No to, co powiedziałem, to zajmuje długie godziny. Udało się to powiedzieć w minutę, ale to są długie godziny. Na tym głównie polega nasza praca. No, zajmujemy się zwierzętami, sprawdzamy, czy odpowiedni jest ich stan zdrowia, czy wybiegi, na których żyją, woliery są... No nie doszło do jakichś uszkodzeń. Planujemy pracę na przyszłość. No zwierzęta są najważniejsze w naszych działaniach. No głównie zajmujemy się zwierzętami, więc obserwujemy zwierzęta. Pracownicy mnie informują, czy ich stan zdrowia jest odpowiedni. Nie może tutaj dochodzić do jakichś przypadkowych sytuacji. Zwierzęta, które no, są na jakiejś ograniczonej przestrzeni i my chcemy tylko, żeby odpowiednie na przykład się rozmnażały, więc musimy obserwować, czy nie nadchodzi okres godów. Jeśli nadchodzi, to jeśli konkretne gatunki nie mogą być rozdzielone, to na przykład dostają samce lub samice odpowiednie zastrzyki, tabletki antykoncepcyjne, żeby blisko spokrewnione ze sobą osobniki się nie rozmnożyły, żeby nie dochodziło do chowu wsobnego. Wszystko to jest planowa hodowla i tak jak przy każdej hodowli, no obserwacja jest jednym z ważniejszych tutaj naszych zadań i czynników.
Jaki jest nadrzędny cel działania waszego zoo?
Nadrzędny cel ogrodów zoologicznych to jest dbanie o ginące gatunki, edukacja, czyli edukowanie wszystkich, którzy nas odwiedzają, jak się zachowywać, żeby jak najmniejszy wpływ mieć na planetę. Często reintrodukcja. Prowadzimy dużo programów hodowlanych, które pomagają przetrwać populacjom dzikim. To w ogrodach zoologicznych powinno być najważniejsze. Polskie ogrody zoologiczne się zmieniają. Coraz bardziej wypełniają te swoje najważniejsze funkcje, czyli ochronę ginących gatunków, w ogóle ochronę populacji tych, które są przez, no niestety głównie przez ludzi, ograniczane w naturalnym środowisku. W ciągu ostatnich 50 lat populacje kręgowców na Ziemi zmniejszyły się o około 50-60%. Każdego dnia ginie jakiś gatunek. Ten proces, no niestety, cały czas postępuje. Globalne ocieplenie, które wiemy, że no to nie jest żaden mit, to następuje. Najbardziej widać to w tych zimniejszych rejonach naszej planety. Podam przykład taki, w zeszłym roku byłem na Svalbardzie. Są to wyspy, które są nadzorowane przez Norwegię, ale to inne określenie tu powinno być. Gubernator norweski zarządza tymi wyspami. No i tam naukowcy zbadali, że w ciągu ostatnich 50 lat temperatura na Svalbardzie wzrosła o 5,6 stopnia. No jest to bardzo dużo. Jeśli by tak temperatura wzrosła w skali całej planety, to życie, które znamy dzisiaj, no bardzo by się zmieniło. Wielu miejsc by nie było. Stopniałyby możliwe całkowicie lodowce. Wpłynęłoby to na całą planetę. Pierwsze zmiany i najbardziej wyraźne są właśnie w tych zimnych rejonach naszej planety. Ogrody zoologiczne pełnią, a w przyszłości powinny pełnić jeszcze większą rolę właśnie edukacyjną, żeby naszych odwiedzających przekonywać do tego, żeby, no, żeby zmniejszyć konsumpcjonizm, żeby po prostu mieć mniejszy wpływ swoimi codziennymi wyborami na naszą planetę, bo inaczej nasze dzieci już nie będą żyły w takim środowisku, w jakim my żyjemy, ale będą miały dużo gorsze warunki do życia niż dzisiaj, niż było to wcześniej.
A jak pan ocenia szansę, żeby zatrzymać tą degradację planety? Optymistycznie pan to ocenia, czy pesymistycznie pan na to patrzy?
Ja jestem ostrożnym optymistą, bo jakieś zmiany następują. Widać to również tutaj u nas na polskim wybrzeżu Bałtyku. Jeszcze kilkanaście lat temu mało kto z mieszkańców, no z turystów wiedział, zdawał sobie sprawę na przykład, że w Bałtyku żyją foki. A teraz dzięki wielu programom, na przykład działalności Błękitnego Patrolu WWF, ta świadomość wzrosła, świadomość potrzeby ochrony tych gatunków wzrosła. Dzieje się to lokalnie, indywidualnie, ale również no, państwa, organizacje zaczynają powoli cokolwiek robić w tym temacie. Szczyty klimatyczne, które co kilka lat się odbywają, rozmowy trwają, co z tego wyniknie, to zobaczymy, bo powinniśmy zatrzymać wpływ człowieka na planetę tak, żeby temperatura w przeciągu najbliższych lat nie wzrosła więcej niż o 1 stopień. Są różne pomysły na szczytach klimatycznych. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No tego nie wiemy. Powinniśmy zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. No problemów jest mnóstwo, ale człowiek jest główną przyczyną tych problemów, ale też tylko człowiek może z nimi walczyć. Więc jeśli będzie coraz więcej osób, które zwracają uwagę na naturalne środowisko i będzie sobie zdawało sprawę z tego, jak duży mamy wpływ na to naturalne środowisko, jest spora szansa, że uda się zatrzymać te niekorzystne zmiany, które są głównie spowodowane przez nas ludzi.
Jakie akcje edukacyjne, oprócz tej związanej z olejem palmowym, prowadzi gdańskie zoo?
No, główną naszą akcją edukacyjną od zeszłego roku jest właśnie akcja Olej Olej, czyli ochrona orangutanów. W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym w tym momencie żyją jedyne orangutany w Polsce, dlatego czuliśmy się zobowiązani, żeby wspierać naturalne populacje orangutanów, które są bardzo zagrożone wyginięciem. Żyją one tylko na Borneo i Sumatrze. Sytuacja jest tam tragiczna. Na Sumatrze w ciągu ostatnich 20 lat zostało wyciętych 95% lasów nizinnych. Populacja orangutanów na tej wyspie to jest poniżej 8 tysięcy osobników. Na Borneo orangutanów jest jakieś 45-55 tysięcy, ale jeśli degradacja naturalnego środowiska będzie postępowała tak szybko jak w tym momencie, to w przeciągu 20 lat istnieje ryzyko, że orangutany na obu tych wyspach no, po prostu przestaną żyć, no i będzie można je oglądać tylko w ogrodach zoologicznych, tylko może w jakichś rezerwatach. A nasze codzienne wybory mają duże znaczenie. Ograniczenie zużycia oleju palmowego, wszelkich olejów wpływa pozytywnie na naturalną populację na Borneo i Sumatrze. Nasze codzienne wybory są bardzo ważne. Widać to powoli po tym. Ja zawsze podaję taki przykład chipsów, które jeszcze 5-6 lat temu w Polsce prawie wszystkie zawierały olej palmowy, a teraz dzięki temu, że konsumenci zdają sobie sprawę z tego, że no jaki wpływ ma olej palmowy na naturalne środowisko, no i że nie zawsze jest to zdrowy olej. No, już nie we wszystkich, powiedzmy, chipsach ten olej palmowy został zastąpiony innymi olejami, które nie mają takiego wpływu na planetę. Ale no, najlepszym wyjściem jest ograniczenie konsumpcji, bo zastąpienie oleju palmowego innymi olejami no, nie jest wprost takie łatwe, ponieważ żeby taką dużą ilość oleju potrzebnego w Polsce wyprodukować z innych roślin, potrzeba by większą ilość areału ziemi w innych rejonach, więc najlepszym rozwiązaniem jest zmniejszenie konsumpcji, zmniejszenie zużycia wszelkich olejów palmowych, a też dbanie o to, że jak już używamy oleju palmowego, żeby był to olej z certyfikowanych miejsc, który został po prostu wyprodukowany bez szkody dla natury. Inne akcje to Milczące Lasy, Silent Forest. Jest to akcja, która związana jest z rabunkowym poławianiem ptaków śpiewających również z tego rejonu Azji, głównie z Indonezji, z Malezji, ale również i z Wietnamu, Tajlandii. Tam w tych miejscach cały czas, na przykład w Indonezji, rośnie około 2 milionów ptaków jest wyłapywanych z naturalnego środowiska dla uciechy człowieka. Trafiają one potem do jakichś klatek i są wykorzystywane przez miejscowych ludzi, no nie wiem, jako atrakcja. Tutaj akcja nasza informacyjna ma wszystkich informować, szczególnie jeśli odwiedzamy takie miejsca, te kraje azjatyckie, żeby no nie wspierać nielegalnego rynku zabierania dzikich zwierząt z naturalnego środowiska, bo cały czas ma to miejsce. W tym roku będą następne akcje ruszały. Mówimy o ginących gatunkach przy każdej okazji. Teraz jeden z naszych ptaków stał się dosyć sławny. Jest to biały pingwin, w tym momencie prawdopodobnie jedyny biały pingwin w ogrodach zoologicznych. Ja chciałem skorzystać z okazji, że było takie duże zainteresowanie tym osobnikiem i informowałem i informuję o sytuacji pingwinów tońców, pingwinów przylądkowych w ich naturalnym środowisku. Pingwiny tońce żyją w Afryce Południowej, od wybrzeży Namibii do wybrzeży Mozambiku. Są to zwierzęta, które, tak jak inne pingwiny, polują na ryby. Ich głównym problemem jest to, że łowiska w tych rejonach zostały bardzo przełowione Często pingwiny nie mają możliwości po prostu, żeby wyżywić siebie i wyżywić swoje potomstwo. Setki, tysiące gniazd przez rodziców podczas okresu lęgowego są porzucane, ponieważ rodzice nie są w stanie wyżywić młodych. To jest jedno z głównych zagrożeń pingwinów tońców w naturze. Również duże niebezpieczeństwo dla nich są to wycieki substancji ropopochodnych, które często następują w tym rejonie świata. Wiele pingwinów tońców ginie przez to zatrutych. Sytuacja jest taka, że w tym momencie żyje w naturalnym środowisku około 52 tysięcy pingwinów tońców, a jeszcze na początku XX wieku populacja sięgała miliona, więc pokazuje nam to, w jaki sposób wpłynęliśmy na ten gatunek i jak ważna jest ochrona tego gatunku i mówienie o problemach, jakie on ma w swoim naturalnym środowisku. No i edukujemy wszystkich, żeby wiedzieli, że jeśli jest to możliwe, na przykład wspierali organizacje, które zajmują się ochroną pingwinów tam w Afryce, no bo to jest bardzo ważne, jest to jedno z ważniejszych rzeczy, tak jak mówiłem, w ogrodzie zoologicznym, edukować wszystkich naszych odwiedzających.
Czy fakt, że ten pingwin urodził się biały, to jest jakaś jego wada, czy to jest w granicach normy? Często są takie osobniki.
W naturalnym środowisku no, osobniki takie mają mniejsze szanse na przeżycie, bo są łatwiejsze do upolowania przez drapieżniki. Są też często słabsze genetycznie. Niestety w naturze rzadko się zdarza, żeby żyły powiedzmy tak długo jak naturalnie, normalnie ubarwione osobniki. Dużo łatwiej upolować je drapieżnikom. To ubarwienie, to upierzenie, które mają, zostało przez naturę tak stworzone, żeby im pomóc. No jeśli tego zabraknie, takie albinotyczne osobniki, no niestety mają krótsze życie w naturze. No my tutaj w ogrodzie zrobimy wszystko, żeby nasz pingwin żył jak najdłużej, żeby był jak najbezpieczniejszy, no ale jest to genetycznie słabszy osobnik, no i zapewne nie będzie tak długo żył jak naturalnie, normalnie ubarwione pingwiny tońce. Zalecenie koordynatorów w stosunku do takich zwierząt przeważnie jest takie, że no on nie będzie rozmnażany, no bo nie jest to dobre dla populacji, która w przyszłości mogłaby posłużyć do tworzenia w naturalnym środowisku.
Czyli część waszej działalności jest nastawiona na to, żeby jednak wypuścić potem na wolność zwierzęta?
No nie jest to takie proste, bo musimy wiedzieć, że większość zwierząt, które miała już kontakt z człowiekiem, nie można sobie tak ad hoc wziąć i wypuścić, no bo wtedy byśmy im wielką krzywdę zrobili, bo one by prawie na pewno zginęły. To jest bardziej skomplikowane. Tutaj mówimy na przykład o utrzymaniu puli genetycznej zwierząt, które już w tym momencie są zagrożone wyginięciem, albo może już wyginęły. Są takie gatunki w ogrodach zoologicznych, które już w naturze nie występują. Dlatego bardzo musimy dbać o czystość genetyczną, o to, żeby nie były one na przykład blisko spokrewnione ze sobą, żeby te ich cechy były utrwalone, najlepsze, żeby w przyszłości mogły wziąć udział w programach reintrodukcji, ale no nie jest to takie proste. Z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego na przykład w tym momencie jedna z rysic bierze udział w programie reintrodukcji w jednej z puszczy mazurskich. Były nasze oryksy wypuszczane, trafiły do kraju arabskiego, do rezerwatu i tam posłużyły odtworzeniu naturalnej populacji. Nasze osły somalijskie trafiły do Afryki, również tam biorą udział w programie reintrodukcji. No, robimy to, ale trzeba pamiętać, że nie jest to takie proste, że no, nie można wypuścić zwierzaka, który już jest no, zapoznał się z człowiekiem, bo no, on po prostu no, nie ma szans w naturze, żeby przeżyć. Są to długotrwałe, bardzo skomplikowane programy. Naszym głównym zadaniem jest to, żeby chronić ginące gatunki, a formy tej ochrony są różne.
Czy są to różnice wynikające z tego, że takie zwierzę trzymane w zoo zatraci swoje naturalne instynkty, czy bardziej chodzi o to, że ono będzie szukało kontaktu z człowiekiem po pobycie w zoo?
Instynktu raczej nie zatraci, ale tak jak mówiłem, nie będzie po prostu czuło strachu do człowieka, a człowiek jest największym zagrożeniem dla wszystkich dzikich zwierząt. Jeśli ono będzie się zbliżało do człowieka, prędzej czy później się skończy to dla niego tragicznie. nie może dochodzić do takich sytuacji, a prędzej czy później albo konflikt z człowiekiem, albo nieumiejętność rozpoznawania innych zagrożeń naturalnych, na przykład drapieżników, spowoduje to, że no one zginą. No zwierzęta też no muszą się nauczyć od swoich matek tego, jak przeżyć, jaki pokarm znaleźć. No, nie jest to takie proste, że wypuścimy zwierzę z klatki i ono sobie poradzi. W większości przypadków no, nic bez tego nie było.
W takim razie, jeśli hodujecie dane zwierzę z myślą o reintrodukcji, to w jaki sposób sterujecie tą hodowlą, żeby nie zanikła taka samodzielność i właśnie ostrożność wobec człowieka? Bo rozumiem, że znaczy, musicie wtedy inaczej
w ogrodzie zoologicznym głównie mówimy o zachowaniu puli genetycznej takich zwierząt, albo nasze zwierzęta trafiają do ośrodków, które dopiero tam zajmują się reintrodukcją, czyli ich potomstwo jest wypuszczane dopiero na wolność. Bo zwierzę, które już poznało człowieka, no to jest no bardzo, bardzo trudne, a w większości przypadków niemożliwe, żeby trafiło do natury, no bo sobie nie poradzi. Czyli dopiero potomstwo tych zwierząt urodzonych czy wychowanych w ogrodach zoologicznych może trafić do naturalnego środowiska. No w taki sposób na przykład została odtworzony gatunek dzięki Polsce, czyli znany wszystkim żubr. Żubry przetrwały tylko w ogrodach zoologicznych i z tych, jak dobrze pamiętam, chyba 19 osobników, teraz mamy 1000 żubrów. Więc jest to możliwe, ale zawsze są to długotrwałe, skomplikowane procesy, które angażują wiele wysiłku i nie jest to takie proste.
Na zakończenie chciałabym zapytać, ile w takim razie gatunków obecnie znajduje się w zoo?
W gdańskim ogrodzie zoologicznym, teraz pani tak dokładnie nie odpowiem, ale jest około 300 gatunków, 1000 osobników. My mamy duży obszar, jest to ponad 120 hektarów, więc zwierzętom możemy zapewnić odpowiednie warunki. Wybiegi zwierząt kopytnych są bardzo rozległe. Wszystkie nowe inwestycje, które powstają w ogrodzie zoologicznym, są nastawione, żeby potrzeby zwierząt były jak najbardziej spełnione. I tak jak mówiłem, każda następna inwestycja jest tak robiona, żeby dobrostan zwierząt był jak najlepszy.
A ciąg dalszy audycji poświęconej Oliwskiemu Zoo już za 2 tygodnie, w środę o 21:00. Śledźcie zapowiedzi na Facebooku. Do usłyszenia.
Rezerwat Morsa.